Jeśli chodzi o przedszkola, to tylko jedno z tych, które wypełniły ankietę, mają catering, pozostałe przygotowują posiłki we własnej kuchni. Część rodziców jest gotowa płacić trochę więcej, by posiłki były bardziej urozmaicone, a średnia opłata to jest około 5 zł, choć i zdarzają się powyżej 10 zł.
Rodzice wiedzą doskonale, że niska opłata za obiady często powoduje, że jakość tych posiłków jest nieco niższa, a chcieliby mieć dietę bogatszą.
Badania pokazały też, że posiłki w tych placówkach są często za wcześnie podawane. Mówimy o obiadach.
Tak, wystąpił ten problem. Na przykład już w niektórych placówkach o godzinie 10 rano.
Zupa i drugie danie razem to dla przedszkolaków też czasami jest zbyt dużo.
Dokładnie. Dzieci i młodzież ma często niewystarczająco czasu na zjedzenie tych posiłków. I tutaj jest problem taki. Czasami są zbyt gorące, a czasami są już niezbyt ciepłe, dlatego że się wydłużał czas stania w kolejkach.
Tutaj pan już napomknął o problemach, które pojawiają się w szkołach. 45, których państwo pytaliście, żywienie organizuje w swoich placówkach, pozostałe catering.
Kolejna sprawa to też problem dyskryminowania dzieci, które mają różnego typu dysfunkcje żywieniowe. Wyniki badań pokazują, że ten problem jest mało znany nauczycielom.
Właśnie najpopularniejsza dieta to bezmleczna. Od lat się słyszy o tym, że dzieci są bezmleczne, ale przecież są też bezglutenowe, cukrzycowe, bezlaktozowe. Pokazały te badania, że przedszkola nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej diety. W 40 na 55 ankietowanych placówek rodzice nie mają możliwości na przykład przynoszenia też własnych posiłków.
Te problemy żywieniowe stanowią o całym funkcjonowaniu dziecka w środowisku. W związku z tym rzeczywiście ważne jest, aby dyrektor szkoły, przedszkola miał rozeznanie, czy posiada dzieci, które potrzebują specjalnej diety żywieniowej, czy też nie i jaki to jest problem, jaka jest skala. I oczywiście rodzice bardzo potrzebują dostosowania tego jadłospisu.
Jeśli chodzi o szkoły, sklepiki szkolne też wzięliście pod lupę i okazało się, że nie wszędzie jest zdrowo.
Zdecydowanie. Sklepiki szkolne to przede wszystkim niestety, ale niezdrowe żywienie i niezdrowa oferta żywieniowa. Głównie tam są jednak batoniki, słodycze, chipsy i tak dalej.
To, co wydaje się absurdalne, płatna ciepła woda. Taki przypadek też mieliście.
Można to tłumaczyć tym, że są to ludzie prowadzący działalność gospodarczą, no i muszą też zarobić na utrzymanie sklepików. I dlatego pojawił się problem taki, że sprzedawano lalki, na przykład zabawki w tych sklepikach i pojawił się problem odpłatnej gorącej wody. Wydaje mi się, że tu jest kwestia doprecyzowania umów wynajmu i takie kwestie, na ile najemca może sobie pozwolić. I wydaje mi się, że podpisywanie umów na tworzenie takich sklepików, wynajmowanie było troszeczkę bagatelizowane i stąd te problemy.
I to jest jeden z wniosków. Ten główny to, że żywienie powinno zdecydowanie opierać się na zasadach zdrowego żywienia. Oczywiście trzeba też poprawić niektóre kwestie organizacyjne, ale też badania pokazały, że placówki nie współpracują z dietetykami. Oczywiście nie podważamy kompetencji tych, którzy układają jadłospisy, ale jest też chyba prosty sposób i to jest taka rekomendacja, żeby jednak urozmaicić te jadłospisy i dostosować do zdrowego żywienia.
Zdecydowanie badania pokazały, że jadłospisy nie są konsultowane z specjalistami z zakresu żywienia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma szans na to, żeby w każdym przedszkolu, szkole był zatrudniony dietetyk. Natomiast myślę, że Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia, studenci chętnie by się włączyli w konsultowanie, przygotowywanie takich jadłospisów, czy też takie spotkania konsultacyjne mogliby odbywać z osobami, z pracownikami, którzy te jadłospisy tworzą.
Chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na dosyć istotną kwestię rozwiązania problemu poprzez powołanie miejskiego zespołu interdyscyplinarnego, którego jednym z celów byłoby ujednolicenie jakości żywienia w placówkach. Oprócz tej jakości ważnym elementem byłoby również kształcenie bądź podnoszenie świadomości nauczycieli i rodziców w zakresie żywienia. I tutaj ogromną pomocą służyliby właśnie pracownicy białostockich uczelni. Mogłyby się w to włączyć placówki doskonalenia nauczycieli i mielibyśmy wtedy uporządkowany system i wydaje mi się, że powołanie takiego zespołu i przejęcie takiej kontroli nad tym procesem przyniosło pozytywne skutki.